Zostańmy jeszcze przy szczycie Unii. Rozmawiano nie tylko o obsadzie stanowisk, ale także o tym, co nazwano neutralnością w zakresie klimatu. A z nami jest były minister środowiska, pan profesor Jan Szyszko. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy.
No do 2050 roku mniej więcej miałoby obowiązywać to, by była neutralność klimatyczna i Polska zablokowała ten punkt wraz prawdopodobnie z Czechami, Węgrami i Estonią. Proszę powiedzieć, co pod pojęciem neutralność miałoby się kryć, panie ministrze?
Proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, to zależy, kto to mówi. Bo jeżeli chodzi o neutralność klimatyczną i porozumienie światowe, którym jest konwencja klimatyczna, a następnie później załącznik do tej konwencji klimatycznej, najpierw protokół z Kioto, a obecnie porozumienie paryskie, to neutralność klimatyczna zakłada, że tyle będziemy emitowali dwutlenku węgla do atmosfery, ile jesteśmy w stanie pochłonąć tego dwutlenku węgla z atmosfery. I to jest definicja światowa. Natomiast jeżeli chodzi o definicję unijną, to definicja unijna polega na tym, i to od wielu lat jest forowana, że neutralność klimatyczna oznacza dekarbonizację, czyli mówiąc brutalnie, brak emisji dwutlenku węgla, szczególnie z węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy naftowej i gazu. A więc mówię tak, w ten sposób rozumieją to ci, którzy rządzą w Unii Europejskiej. Więc mówię tu, jeżeli chodzi o pana premiera, zablokowanie tego, to no, ja bym powiedział, bardzo cieszę się z tego powodu, że pan premier zauważył ten problem, który jest niezwykle istotny, ale i to dotyczy tylko i wyłącznie polityki, nazwijmy to klimatycznej, na szczeblu Unii Europejskiej. I tu są dwa pola, o których, o ile można, chciałem powiedzieć. A mianowicie najważniejsze jest to pole całe światowe, gdzie cały świat stwierdził, że należy dokonać stabilizacji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze i doprowadzić do neutralności, czyli tyle emitować, ile się pochłania, a emituje się z powodu tego, że źle użytkujemy glebę, że coraz więcej spalamy węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy i gazu, wycinamy lasy, a w związku z tym ten węgiel, który jest zgromadzony w zasobach przyrodniczych, taki jak drewno, taki jak gleba, no bo dostaje się również do atmosfery w formie dwutlenku węgla, z tego jakby no, zamiany węgla organicznego na dwutlenek węgla, czyli jest to samo, co spalanie węgla kamiennego i węgla brunatnego. I gdy się popatrzy z punktu widzenia światowego, to jest to niezwykle ważne, a sama Unia Europejska, czy też no, nasza jednocząca się Europa, to jest bardzo mały procent całego bilansu emisji dwutlenku węgla do atmosfery, czy też w ogóle całego udziału produkcji dwutlenku węgla do atmosfery. I w związku z tym, no jakby Europa w porównaniu z takimi wielkimi państwami jak Chiny, jak Stany Zjednoczone, jak Indie, jak Indonezja, jak Rosja, głównie emitenci, no w gruncie rzeczy nie odgrywa większej roli. I na tym cała sprawa polega? Na tym cała sprawa polega, że podczas szczytu klimatycznego w Paryżu w roku 2015, podczas 21. konferencji stron konwencji klimatycznej, właśnie cały świat się zgodził ku temu, aby doprowadzić do tej neutralności klimatycznej w roku 2050 i mając do dyspozycji dwa działania. Z jednej strony redukcję emisji dwutlenku węgla wynikającą ze spalania, a z drugiej strony wzrost pochłaniania dwutlenku węgla poprzez gleby, poprzez regenerację tych gleb, poprzez regenerację lasów, poprzez odtwarzanie lasów, po to, żeby była lepsza woda, lepsze powietrze, po to, żeby chronić bioróżnorodność, żeby hamować proces pustynnienia, a proces pustynnienia, brak wody, zanik bioróżnorodności, to głód i migracje, czyli te wielkie problemy świata. I to było wyzwanie podczas porozumienia paryskiego, podczas 21. konferencji stron konwencji klimatycznej. Wtedy Polska odegrała tam istotną rolę i stwierdzono tak, będziemy dążyli do neutralności przepraszam bardzo, klimatycznej od roku 2020, a tą mapę drogową, czyli porozumienie wszystkich państw świata trzeba osiągnąć podczas COP24 w Katowicach. Tu się spodziewano, że wtedy dokonamy porozumienia tego światowego i wytyczymy tą drogę postępowania, gdzie wszystkie państwa świata miały uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, w tym doprowadzeniu do zrównoważenia emisji z pochłanianiem na bazie poszanowania integralności poszczególnych państw, integralności gospodarczej, na bazie możliwości, dlatego że całe państwa na świecie są bardzo mocno zróżnicowane. Jedne emitują chociażby tyle dwutlenku węgla w przeliczeniu na jedną głowę mieszkańca, co chociażby porównanie. Luksemburg to jest ponad 20 ton w przeliczeniu na głowę mieszkańca, a Tanzania 300 kilogramów, więc ogromne różnice. Tamte państwa też się muszą rozwijać, w związku z tym to porozumienie mówiło. Działamy wspólnie z poszanowaniem specyfiki gospodarczej poszczególnych państw, mając dwa działania do dyspozycji. Z jednej strony redukcję emisji, nowe technologie, bardziej efektywne spalanie, a z drugiej strony wykorzystywanie tego, co może zrobić każdy, a mianowicie regenerować gleby, odpowiednio uprawiać te gleby, żeby nie niszczyć tego zasobu węgla organicznego w glebach, żeby te gleby lepiej produkowały, żeby lepiej chroniły glebę, żeby lepiej chroniły bioróżnorodność, żeby dawały więcej jedzenia i tak dalej, i tak dalej. I to było porozumienie to światowe i tu w Katowicach mieliśmy to osiągnąć. Natomiast z drugiej strony, gdy się popatrzy na sprawy w Unii Europejskiej, no tak jak już powiedziałem, w ogólnym bilansie dwutlenku węgla, produkcji, emisji, no cała Unia Europejska stosunkowo mało się liczy, ale w Unii Europejskiej postanowiono również jakby wspólnie, i to jest ta dyskusja, zacząć rozliczać się wspólnie w ramach Unii Europejskiej po to, żeby ratować klimat w układzie całego świata. Z tym, że w Unii Europejskiej cała sprawa polega na tym, że tu nie chodzi w gruncie rzeczy o to, bo jeszcze mówię, porozumienie paryskie mówi o w takim razie, skoro ten dwutlenek węgla jest taki ważny, to należy dokonać tego jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej efektywniej i właśnie w tych warunkach, o których poprzednio mówiłem, z poszanowaniem specyfiki gospodarczej poszczególnych państw świata, mając do dyspozycji te dwa działania. Natomiast w Unii Europejskiej przy tym małym udziale w ogólnym bilansie dwutlenku węgla w układzie światowym, no, decydują swego rodzaju interesy. I tu jest inna polityka, a mianowicie nie jak najtaniej, nie jak najefektywniej, nie jak najszybciej, tylko jak najdrożej, po to, żeby wyeliminować węgiel kamienny, ten, który jest nośnikiem w gruncie energetycznym w układach Polski niezwykle ważnym, a który jest stosunkowo wysokoemisyjny. I w związku z tym tu ta myśl, która przewodzą tej myśli dwa państwa, a mianowicie Francja i Niemcy. No chodzi o to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że o ile się podniesie ceny emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a da równocześnie limit emisji, no to wtedy się wymusi wyeliminowanie węgla jako nośnika energii, a będziemy stosowali coraz nowsze technologie. Z tym, że cała sprawa polega na tym, że te technologie właśnie posiadają te państwa, o których przed chwileczką mówiłem, czyli Niemcy i Francja. Im na tym zależy, żeby uzależnić całą Europę od nowych technologii. Czyli mówiąc bardzo brutalnie, proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, polityka klimatyczna Unii Europejskiej oparta o pakiet klimatyczno-energetyczny to nie jest nic innego, to nie ma najmniejszego wpływu z punktu widzenia polityki światowej, gdyż to jest za mały udział w ogóle emisji dwutlenku węgla w ramach jednoczącej się Europy w porównaniu z całym światem, natomiast bardzo mocno ingeruje chociażby w system gospodarczy, w gospodarkę państw opartych, gdzie gospodarka jest oparta o taki nośnik energii jak węgiel kamienny, a tu patrz dokładnie na Polskę. Czyli tu jest walka z Polską i to, co w tej chwili się dzieje, no pan premier to zablokował, czyli udało mu się, o ile to jest prawda, powiedzieć, że no, na taką neutralność klimatyczną się nie zgadza. No szkoda, że żeśmy nie wykorzystali tej szansy i nie zablokowaliśmy tego na forum światowym, a mieliśmy taką szansę podczas 21. konferencji stron konwencji klimatycznej, kiedy cały świat oczekiwał od nas, że porozumienie paryskie zostanie wprowadzone w życie od roku 2020, a w roku 2018 w grudniu zostanie stworzona ta mapa, która będzie do tego celu prowadziła. A więc mówię, no tu jest, ja bym powiedział, niezwykle niebezpieczna sytuacja, dlatego że Komisja Europejska, czyli Europa pod wodzą tych dwóch państw, Niemiec i Francji, no stara się przeforsować swoją politykę po to, żeby, no mówiąc delikatnie, osiągnąć określone cele i uzależnić całą Europę od własnych technologii.
Pan premier powiedział, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wyznaczać nowe cele klimatyczne bez odpowiednich wyliczeń i środków. Dlatego to zostało zablokowane, bo już zdarzało się, że braliśmy coś na siebie z obietnicami, a później my musieliśmy się wywiązywać, a obietnice rekompensat i różnych innych powiedzmy środków, które miały do nas trafić w ramach wyrównań nie trafiały, a nawet tych wyliczeń po prostu później nikt się nimi nie przejmował i używa takiej, no myślę, bardzo obrazującej metafory, która mówi tak, że to jest trochę tak, jakby najbogatsi ludzie świata powiedzieli, teraz podnosimy na bilety kolejowe o 500%, ponieważ oni i tak już latają samolotami.
Proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, no ja muszę powiedzieć, że tu się zgadzam z panem premierem, z tym, że ten sposób myślenia powinien być realizowany podczas szczytu klimatycznego w Katowicach w grudniu ubiegłego roku, kiedy Polska była świetnie do tego przygotowana. Polska przejęła całą prezydenturę konwencji klimatycznej i cały świat właśnie oczekiwał tego, że będzie to w końcu sprawiedliwe i skuteczne w skali światowej. Byliśmy do tego przygotowani, prowadziliśmy tą politykę na szczeblu światowym. Ja byłem wtedy ministrem i odpowiadałem za tą politykę jakby światową, czyli budowanie konsensusu, porozumienia między wszystkimi największymi graczami świata z punktu widzenia emisji dwutlenku węgla w atmosferze, a więc Rosją, Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Indiami, prawda, czyli tymi państwami, które są niezwykle istotne z punktu widzenia chociażby ludnościowego albo rozwoju gospodarczego. A świetnie wykształcony pan minister Paweł Sałek zajmował się właśnie tą drobiazgową polityką realizowaną na szczeblu Unii Europejskiej, gdzie starał się wypracować takie stanowisko dla Polski i całej dla Unii Europejskiej, żeby Unia Europejska, albo bardzo dokładnie Francja i Niemcy, obnażyć ich w gruncie czy hipokryzję, gdyż ich, ja bym powiedział, koncepcja to nie ma nic wspólnego z polityką i nie może być skuteczna z punktu widzenia polityki klimatycznej świata, gdyż w ogóle ta emisja Niemiec, Francji, a również całej Europy nic nie znaczy w porównaniu chociażby z emisją z Chinami. I w związku z tym wypracować ten konsensus, żebyśmy naprawdę dążyli do tego, żeby rozpocząć racjonalną politykę klimatyczną w układzie świata. I tu to ojciec powiedział, co również o tym wspomniał pan premier, jest niezwykle istotna sprawa, dlatego że Polska jest krajem wielkiego sukcesu. I pan premier, ja wczoraj słuchałem jego słowa, gdy mówił, gdy w ramach porozumienia kiotowskiego, czyli protokołu z Kioto, który jest załącznikiem do konwencji klimatycznej, który był konkretnymi zobowiązaniami poszczególnych państw świata do realizacji właśnie ograniczenia koncentracji albo stabilizacji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, to Polska była jednym z krajów sukcesu, dlatego że miała dokonać tej redukcji na poziomie 6%, a dokonała na poziomie 30%, dokonując równocześnie ogromnego wzrostu gospodarczego w tym czasie. Na bazie własnych technologii, z poszanowaniem bezpieczeństwa energetycznego w oparciu o węgiel. Natomiast stara piętnastka, patrz również Francja, patrz również Niemcy, ale cała piętnastka stara, która postanowiła się rozliczać wspólnie, no miała dokonać takiej redukcji na poziomie 8%, a dokonała zaledwie na poziomie 2%, a więc niszczyła ten klimat. I z tego nie chciała się rozliczyć, różnymi sposobami dążyła do tego, żeby nie postawić i nie powiedzieć prawdy na forum światowym, w różny sposób manipulowała tymi sprawami, natomiast no, tutaj odniosła wielki sukces chyba w Katowicach, dlatego, że jednak pod wpływem no, właśnie Francji i Niemiec, no nie udało się opracować tej mapy drogowej, tego konsensusu w Układzie Światowym, no i Polska straciła tą wielką szansę, a w tej chwili odczuwa no, konsekwencje tego, co się stało. Jeszcze raz powtarzam, Polska to kraj sukcesu, który dokona ogromnej redukcji, który posiada, no, powinien budować bezpieczeństwo energetyczne na bazie no, węgla kamiennego, gdyż prawie 90% zasobów węgla kamiennego znajduje się na terenie Polski. Polska, która udowodniła, że ma świetnie zorganizowane lasy państwowe, które są w stanie pochłaniać tyle dwutlenku węgla, ile w przyszłości będziemy emitowali, czyli możemy dążyć do tej neutralności klimatycznej z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego w oparciu o własne zasoby energetyczne, o własny nośnik energii, jakim jest węgiel kamienny i węgiel brunatny. I właśnie no, tego, z tego jakby zrezygnowali. Nie doprowadziliśmy do tego. Nastąpiły zmiany w rządzie. Ja przestałem być, mimo że byłem desygnowany na prezydenta już przez całą grupę wschodnioeuropejską, cały świat mnie akceptował. No jednak ta polityka została zniszczona. Pan Paweł Sałek, mój zastępca, sekretarz stanu, tak jak już powiedziałem, świetnie wykształcony, został również wyeliminowany z tego. Wzięto nową ekipę. No i jest nowa ekipa, tak jak zwykle bywa. No niespecjalnie chyba zdając sobie sprawę, co się dzieje w układach międzynarodowych i w układach polskich, no poddała się dyktatowi Francji, czy też dyktatowi Niemiec. No i żeśmy tego porozumienia paryskiego w gruncie rzeczy no nie doprowadzili do tego, żeby było implementowane w życie, a Komisja Europejska, patrz, Niemcy, Francja, no realizują swoją politykę i starają się no działać w tym kierunku, aby rzeczywiście uzależnić również między innymi Polskę od własnych zasobów energii, od własnych technologii, od własnych nowych technologii, a równocześnie, aby zablokować polski węgiel. I wielokrotnie o tym mówiłem, że w tym układzie jedyną wadą tego węgla jest to, że on jest polski, bo Polacy pokazują, że mogą dobrze gospodarować tym węglem, mogą mało emitować, mogą rozwijać własne technologie, mogą te technologie być stosunkowo mało emisyjne, a to, co my emitujemy, jesteśmy w stanie wychwytywać przez lasy i w tym zakresie możemy być również wzorem dla całego świata, gdyż możemy pokazać w innych miejscach świata, w jaki sposób wykorzystać lasy do tego, żeby wychwytywać dwutlenek węgla, po to, żeby właśnie regenerować te układy przyrodnicze, rzeczywiście, żeby wpływać na klimat. Tu mówię ojcze i szanowni słuchacze, polityka klimatyczna Unii Europejskiej oparta o pakiet klimatyczno-energetyczny, to jest ułamek no, ogólnego bilansu emisji dwutlenku węgla do atmosfery, który nie może mieć najmniejszego wpływu na to, co dzieje się na świecie, gdyż wzrost emisji chociażby w Chinach, które mają ogromną ilość mieszkańców, no jest tak duży, że to, co my zredukujemy, płacą za to ogromne pieniądze, on nie pokrywa nawet w części tego, co takie Chiny wyemitują do atmosfery w tym czasie, a mają ku temu rzeczywiście prawo. Naszą szansą było to, żeby pokazywać, że węgiel jest dobrą materiałem ku temu, żeby z niego korzystać, również żeby mniej emitować, że można rozwijać polskie technologie, można budować polskie bezpieczeństwo energetyczne, a równocześnie możemy wykorzystywać lasy i to znowu nasz ogromny dorobek po to, żeby ten dwutlenek węgla wychwytywać. I w tym zakresie jesteśmy wzorem dla całego świata i w tym zakresie my powinniśmy pokazywać polskie technologie dobrego spalania węgla kamiennego, jak również polską myśl w zakresie regeneracji układów przyrodniczych poprzez dobrą gospodarkę leśną.
Dziękuję.
To jest sprzeczne jednak z interesami Francji i Niemiec, ale cieszę się, że pan premier to w tej chwili dostrzegł i widzi, jakie są konsekwencje przez wzrost cen energii. Za ten wzrost cen energii elektrycznej płaci jednak budżet państwa. Jak budżet państwa, to płacimy my i robimy różnego rodzaju, powiedzmy, jakieś no, próby łagodzenia tego dla z punktu widzenia polskiej gospodarki, że polska gospodarka tego nie odczuła, ale jest to droga według mnie donikąd I jak nie w tym roku, a już w tym roku za to zaczniemy płacić, to w przyszłym roku będziemy płacili więcej. I Komisja Europejska, czy też patrz, Unia Europejska pod wodą Niemiec i Francji, no nie pozwoli na to, abyśmy uzyskiwali tu jakieś wielkie korzyści. Wręcz odwrotnie, będzie starała się nas blokować.
Dziękuję bardzo, były minister środowiska, pan profesor Jan Szyszko. Dziękuję za komentarz. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękuję ślicznie. Szczęść Boże.